Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Grażyna Bejster, oligofrenopedagog, dyrektor Centrum Kompleksowej Terapii Dream Lab. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Zaprosiłam Panią, żebyśmy porozmawiały o autyzmie, bo autyzmem Pani się w swoim życiu zawodowym głównie zajmuje i na ten temat ma Pani dużo na pewno do powiedzenia i ciekawej wiedzy do przekazania rodzicom. Czym jest autyzm? Czy to jest w ogóle choroba, którą można wyleczyć?
Autyzm jest zaburzeniem, nie jest chorobą. Cechuje go kilka takich charakterystycznych cech, które pozwalają zdiagnozować to zaburzenie. I wśród nich są między innymi zaburzenia w kontaktach i relacjach międzyludzkich, brak kontaktu wzrokowego, reagowania na polecenia. Jedną z cech charakterystycznych jest też brak komunikacji, często werbalnej, i trudności z wyrażaniem własnych emocji. To są takie główne objawy, które jakby zazwyczaj dominują w tego typu zaburzeniach.
Część rodziców myśli, że jeśli dużo czasu, energii, fizjoterapeutów, różnych rodzajów rehabilitacji poświęci, to są w stanie odwrócić pewne sytuacje.
Zgadza się. Duża ilość i wcześniej podjętych działań terapeutycznych z różnych zakresów, z różnych dziedzin, z różnych specjalizacji, no jakby pomoże dziecku jakby złagodzić te trudne objawy, pozwoli mu nauczyć się funkcjonować w świecie i jakby troszeczkę ograniczyć te jego trudności i dzięki temu pozwolić mu na w miarę samodzielne życie w społeczeństwie po prostu.
Jeśli my mówimy o autyzmie, to bardzo często nasi słuchacze mogą gdzieś spotkać się z takim sformułowaniem zaburzenia ze spektrum autyzmu. Dlaczego i co to znaczy?
Zaburzenie ze spektrum autyzmu dlatego, że to jest całe spektrum możliwości objawów. Każda osoba, dziecko czy osoba dorosła, która ma zdiagnozowany autyzm, tak naprawdę jest wyjątkowa i trudno tutaj porównać jedną osobę do drugiej. Dlatego się mówi, że to jest spektrum autyzmu, że jest wiele oblicz, objawów i postaci.
Jeśli chodzi o te postaci, które moglibyśmy tak w skrócie tutaj wskazać, wymienić, to jaki ten autyzm może być?
Autyzm rozróżniamy od zespołu Aspergera, bo zespół Aspergera jest również formą czy rodzajem jakby zaburzeń ze spektrum autyzmu, tylko troszeczkę mniej ma nasilone te objawy. Zespół Aspergera jest diagnozowany u osób, które potrafią się komunikować. U autystów często tego nie ma. Autysta czasami nawet nie rozumie, że słowa czy mowa może służyć tej komunikacji. Osoby z zespołem Aspergera najczęściej mają bardzo dobrze rozwiniętą komunikację. Często małe dzieci używają trudnych, skomplikowanych słów. Można nawet tak powiedzieć, że wyrażają się po dorosłemu. I często jest to zaskoczeniem.
A z czym mają w takim razie problem?
Problem mają w relacjach społecznych. Często osoby z zespołem Aspergera jakby prezentują takie zachowania, które narzucają na przykład grupie rówieśniczej zasady gry, przebieg zajęć. Nie wszyscy to przyjmują. I często jakby z tego powodu, bo robią się frustracje czy jakieś trudne sytuacje na przykład w przedszkolu czy w szkole. Dzieci z zespołem Aspergera są też często uzdolnione w jakichś tam dziedzinach, mają ogromną wiedzę w jakichś obszarach, potrafią zgłębić największe tajniki danej dziedziny. Często to są też osoby, które później wykonują skomplikowane zawody. Często są to informatycy, programiści. Często te osoby osiągają naprawdę ogromne sukcesy w życiu zawodowym i później też szkolnym.
A czy autyzm albo zespół Aspergera mogą się pogłębiać, jeśli na przykład dziecko nie będzie właściwie rehabilitowane, nie będzie się z nim pracowało?
Myślę, że lepszym słowem byłoby nie pogłębiać, tylko po prostu nie będzie się poprawiało. Brak terapii jakby uniemożliwi dziecku uzyskanie takiej samodzielności w rozumieniu na przykład sposobów na porozumiewanie się w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu, o których wspomniałam, że jakby nie zauważają, że język może służyć komunikacji, ale są inne sposoby na to, tak? Chociażby komunikacja alternatywna czy wspomagana. Jest to system komunikacji, który za pomocą obrazków, piktogramów nawiązuje kontakt z drugą osobą. I to jest bardzo ważne z punktu widzenia nas wszystkich, tak? Bo dziecko zrozumiane, dziecko, które zakomunikuje swoje potrzeby, jest w stanie je po prostu spełnić, tak? Co nie oznacza, że stosując komunikację alternatywną czy wspomaganą, zaprzestajemy doskonalenia umiejętności mowy werbalnej.
Czy objawy autyzmu zawsze ujawniają się około drugiego roku życia? I czy to jest ten etap, kiedy rodzic już powinien myśleć o tym, żeby przeprowadzać diagnozę? u dziecka?
Niepokojące objawy zazwyczaj rodzice obserwują około drugiego roku życia, kiedy dziecko powinno prezentować takie zachowania czy umiejętności społecznie akceptowalne. Powinien nawiązywać relacje, patrzeć w oczy, wykonywać polecenia, powinna pojawić się mowa. Dziecko powinno zaczynać bawić się z innymi dziećmi.
Szukać towarzystwa na przykład.
Oczywiście, tak. I jeżeli dziecko około dwuletnie tego nie prezentuje, no to są chyba, myślę, pierwsze sygnały, które niepokoją rodzica i z powodu których zgłasza się na przykład do poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby dokonać takiej dogłębnej diagnozy.
Można już z całą pewnością powiedzieć, że to jest autyzm, czy to dziecko nie jest za małe jeszcze?
Myślę, że tutaj jakby o dalszym toku diagnostycznym też decyduje wywiad z rodzicem, dlatego że czasami jakieś czynniki mogą mieć wpływ na to, że ten rozwój przebiega nieharmonijnie. Z mojej praktyki takiej zawodowej to podzielę się takim przypadkiem, gdzie do diagnozy trafiło dziecko, które miało roki 8 miesięcy i rzeczywiście prezentowało bardzo mocno nasilone takie objawy typowe do zdiagnozowania dziecka ze spektrum autyzmu. I po takim dogłębnym wywiadzie uzyskanym od rodzica okazało się, że dziecko spędza od co najmniej pół roku po kilka godzin przed ekranami, czy to bajkami, czy tabletem. Mało kto mu poświęcał czasu i faktycznie po takiej informacji podjęliśmy działania najpierw w kierunku wyeliminowania tych ekranów, zwiększenia ilości zabawy, komunikacji takiej między rodzicem, dzieckiem, babcią i jakby środowiskiem. No i proszę uwierzyć, że po pół roku chłopiec zupełnie się inaczej prezentował, więc jakby naprawdę tutaj trzeba być bardzo takim uważnym, wyczulonym i zebrać wszystkie informacje dotyczące rozwoju dziecka.
Też przy okazji informacja dla rodziców, prawda, małych dzieci, co może zrobić za krzywdę przesiadywanie przed ekranami przez taki długi czas przez małe dzieci. Jak się w ogóle przeprowadza taką diagnostykę u takiego małego dziecka?
Tym głównie zajmują się psychiatrzy dziecięcy, którzy mają doświadczenie w diagnozowaniu dzieci ze spektrum autyzmu. Do tego też są pewne narzędzia diagnostyczne, na przykład takie badanie ADOS-2, które wykonuje między innymi poradnia psychologiczno-pedagogiczna numer 4, w tym ja.
No w i Gdańsku jak... poradnia tak, znajdująca
tak,
się.
Tak. Natomiast jeszcze do tego dochodzi obserwacja taka pedagogiczna podczas swobodnej zabawy, już też na terenie poradni. Ostatnio, przyznam szczerze, też się zdarzało, że sugerowaliśmy rodzicom, żeby poczekać jeszcze z taką pogłębioną diagnostyką, na przykład około 2 lat, zrealizować zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W momencie, kiedy dziecko ma nieharmonijny rozwój, takie zajęcia może otrzymać też jakby u nas w poradni. Natomiast należy też uwzględnić czynniki takie społeczne, które między innymi są związane z COVID-em. Dzieci takie około 3-letnie, ich rozwój przebiegał właściwie w okresie, kiedy byliśmy w pandemii, byliśmy w maseczkach, były puste place zabaw, była taka bardzo duża izolacja.
Relacji społecznych.
A jednak część kompetencji nabywamy w społeczeństwie, tak? W relacjach z dziećmi, z dorosłymi. Więc jakby jesteśmy też tacy wyczuleni i ostrożni w takim jakim już jednoznacznym diagnozowaniu. Można wrócić, powiedzmy, po 1,5 czy po 2 latach jakby do poradni i jakby wtedy dokonać takiej pogłębionej diagnozy, żeby też dać szansę dziecku na dogonienie rówieśników, bo pamiętajmy też, że dzieci po prostu mają prawo się nieharmonijnie rozwijać, tak?
Mówi pani o takim klasycznym autyzmie, a jak jest w przypadku na przykład zespołu Aspergera, również tak w młodym wieku diagnozuje się te zaburzenie, czy
tak,
później?
Tak, zdarza się, ale jest...
Bo tutaj jest ta różnica, że dziecko się komunikuje, tak?
Tak, zdarza się, natomiast przyznaję, że z doświadczenia częściej zdarzają się diagnozy w późniejszym wieku, powiedzmy w okresie szkoły podstawowej, nawet średniej. To jest też ważna rzecz, o której może powinnam wcześniej powiedzieć, że dzieci z zespołem Aspergera potrafią się maskować. Jakby dostosowywać do warunków, w jakich przychodzi im żyć, czy to szkolnych, czy nawet takich domowych. I tak naprawdę dopiero taka bardzo wnikliwa diagnoza jest w stanie to zaburzenie rozpoznać.
Kiedy powinna zostać podjęta terapia?
Jak najszybciej
od momentu... Jak tylko zauważymy, że coś tak, się dzieje.
Jak powstanie diagnoza, kiedy rodzic otrzyma jakby taką potwierdzającą informację, że to jest to, to działania należy podjąć jak najszybciej.
A czy są specjalne programy pracy z dziećmi z autyzmem w jakiś sposób takie ustandaryzowane, że powinno się z tym dzieckiem w takim, a nie innym kierunku pracować?
Tak, jest kilka propozycji, które składane są rodzicom w różnych placówkach na terenie Trójmiasta również. Taką wieloletnio stosowaną metodą jest między innymi metoda behawioralna, która jakby polega na takich zajęciach w większości stolikowych, na wykonywaniu określonych zadań, uzyskiwaniu nagrody za to, wykonywaniu poleceń według jakiegoś tam schematu. I wiele placówek z tego korzysta. Mało tego, niektóre osoby, dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu też dobrze z tego korzystają. Akurat Centrum Kompleksowej Terapii w Sopocie, które prowadzi terapeutyczny punkt przedszkolny, prowadzi terapię troszkę inną, opartą na metodach niedyrektywnych, czyli nie narzucających przebiegu zajęć i wymagających od dziecka wykonania określonego zadania.
Ale co jest tak naprawdę głównym clue, do czego się dąży w tej terapii? Jakie efekty ma uzyskać takie dziecko, taki pacjent podczas tej pracy? Bo ona pewnie trwa czasami wiele lat, prawda? A czasami do końca życia.
Tak, to prawda. Czasami taka terapia trwa wiele lat. Zdarzają się czasami też krótkie okresy jakiegoś regresu, tak? To też się zdarza. Terapia skupia się przede wszystkim na tym, żeby pomóc dziecku przełamać te jego trudności, bo te trudności mają wpływ na to, jak on funkcjonuje w społeczeństwie, w grupie rówieśniczej, jak nawiązuje relacje, jak się komunikuje z tym środowiskiem, w jaki sposób pomóc mu rozładować jego emocje, bo często i pewnie wiele słuchaczy też o tym wie, że osoby ze spektrum autyzmu mają tak zwane manieryzmy, czy jakieś takie zachowania, które tylko ich charakteryzują, na przykład trzepotanie rączkami. Jest to po prostu autoregulacja dziecka, tak? I trzeba to zrozumieć, że to jest właśnie autoregulacja, a nie jakiś niestandardowy sposób zachowania czy zabawy, tak?
Tak jak ktoś patrzy z zewnątrz, może myśleć sobie, to dziecko nie chce z nikim nawiązać kontaktu, nie jest zainteresowane. One rzeczywiście, te dzieci nie są zainteresowane, czy one chciałyby, a nie wiedzą jak? Nie potrafią.
Myślę, że bardziej ta druga wersja. Nie wiedzą jak po prostu i nie wiedzą też, że ta relacja jest im potrzebna i mogą z niej korzystać. I to jest zadanie właśnie dla terapeutów, bo w Sopocie, w Dream Labie pracujemy głównie na relacjach, ale relacja to nie jest tylko uśmiechanie się, to jest też bycie uważnym, otwartym na drugiego człowieka, ciekawość tego człowieka i jakby też takie ciągłe doskonalenie siebie jako terapeuty. Bo to nie chodzi o to, żeby stworzyć atmosferę, żeby było miło, tylko żeby dotrzeć do dziecka, żeby ono czuło się w naszej obecności przede wszystkim bezpiecznie, żeby nam zaufało. I to jest właśnie właściwa droga. Wówczas, kiedy ta relacja jest nawiązana, kiedy wiemy, że dziecko jest gotowe, możemy mu proponować różne aktywności i doskonalić jego umiejętności, po prostu. Bez nawiązania tej relacji to będzie tylko takie mechaniczne odtwarzanie pewnych sytuacji, czy ról, czy zadań.
Dlaczego tak trudno jest nauczyć samodzielności dzieci z autyzmem?
Myślę, że to związane jest z tymi trudnościami w rozumieniu sytuacji społecznych przez dzieci ze spektrum autyzmu. Często jest tak, że dzieci bardzo chętnie wykonują obowiązki, na przykład jak segregowanie prania, podawanie mamie do pralki, tak, albo opróżnianie zmywarki. To są umiejętności, które mogą wykonywać mechanicznie, ale mogą też zrozumieć poprzez właśnie różne działania terapeutyczne, że to jest fajna rzecz i to jest też krok ku samodzielności, tak? Często też rodzice nas pytają, czy mają w domu jakieś zadania terapeutyczne do wykonania, czy damy im jakieś zadania domowe. Nasza filozofia w Dream Labie jest też taka, że rodzic powinien być rodzicem, ale jakby jeżeli są sytuacje takie domowe, codzienne, w które można włączyć dziecko, to jak najbardziej z tego korzystajmy. Natomiast terapią powinniśmy się zajmować my, terapeuci. Rodzic ma być od zabawy, od bycia z dzieckiem, nawiązywania z nim relacji, od po prostu uśmiechu i frajdy.
To powiedzmy jeszcze, jak takie dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu funkcjonuje w grupie? Czyli w ogóle jest w stanie funkcjonować w grupie? Może się tego nauczyć? Może na przykład chcieć albo nie chcieć? Jak to wygląda na przykład właśnie w przedszkolu? Czy te dzieci są w stanie nawiązać takie relacje po jakimś czasie oczywiście trwania takiej terapii z rówieśnikami?
Powiem tak, że w przypadku dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jakby istnieją takie dwie formuły edukacji i terapii. Albo idziemy w stronę takich punktów przedszkolnych czy przedszkoli stricte terapeutycznych, gdzie tam funkcjonują wszystkie dzieci z zaburzeniami, albo idziemy w stronę placówek, które mają charakter integracyjny i tam te dzieci też mogą jakby w większej grupie funkcjonować. Jest to też swoisty dylemat dla rodziców, na jaką ścieżkę się zdecydować. Pamiętajmy o tym, że dziecko w okresie przedszkolnym jest najbardziej plastyczne, najwięcej można z nim zdziałać, więc intensywna terapia, którą mogą zapewnić takie specjalistyczne placówki jak Dreamlab na przykład, no daje też szansę, żeby w dość krótkim czasie te różne ograniczenia i trudności poprawić albo zniwelować, albo jakby wesprzeć dziecko. Natomiast jakby w placówkach takich integracyjnych, ogólnodostępnych, ten proces przebiega trochę wolniej. W naszej edukacji jest przewidziana taka osoba, jak nauczyciel wspomagający albo pomoc nauczyciela. Często też wnioskujemy w orzeczeniach do kształcenia specjalnego o taką osobę i rzeczywiście to jest wspaniałe rozwiązanie w przypadku dzieci, które już pokonały trochę swoich trudności albo prezentują zespół Aspergera, że przy wsparciu takiego nauczyciela naprawdę wspaniale są w stanie funkcjonować w szkole i w
Czyli
grupie
to nie jest powiedziane, że takie dziecko nie może trafić do szkoły publicznej, do takiej klasy na przykład integracyjnej.
Nie, w żadnym wypadku. Nie można tak stwierdzić i właściwie powinno się powiedzieć, że chcemy do tego dążyć. Żeby dziecko właśnie mogło trafić do takich klas i przebywać wśród rówieśników. Natomiast potrzebna jest też taka edukacja i wiedza przekazywana zarówno nauczycielom, jak i grupom rówieśniczym. Czym jest autyzm? Jak te dzieci funkcjonują i nie traktować ich jako dziwne osoby, tylko po prostu dzieci, które troszkę inaczej funkcjonują i akceptować to, bo to na akceptacji polega.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Grażyna Bejster z Centrum Kompleksowej Terapii Dreamlab w Sopocie, oligofrenopedagog, zajmująca się od wielu lat dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, także pracująca w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 4 w Gdańsku, która zajmuje się diagnostyką tego zaburzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Mamo, tato, ratuj. Audycja o wychowaniu młodzieży.